Dzień dobry, Tomasz Leś, Środek Studiów Wschodnich. Emocje wielu Bułgarów co do Rosji i samych Rosjan przez wiele lat cechował pewien sentyment. O tym, czy wojna na Ukrainie i agresywna polityka Rosji coś w tym zakresie zmieniła i czy Bułgarzy dzisiaj po tych doświadczeniach ostatnich lat traktują Rosję jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy i przez to także samej Bułgarii. O tym będę rozmawiał z Łukaszem Kołeszką, analitykiem OSW.
Dzień dobry Państwu.
To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
Zapytam Cię najpierw o to, co wprowadziłem we wstępie, czyli ten sentyment, z którym często nam się kojarzyła Bułgaria, sentyment Bułgarów do Rosjan. Czy rzeczywiście ten sentyment występował?
Gdy zawsze mówimy o sentymentach, to w takiej refleksji przewija się zawsze pewien też stereotyp i trochę prawdy. Też w każdym stereotypie zazwyczaj jest trochę prawdy. Tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że Bułgarów cechował pewien taki istotny sentyment pewnej sympatii do Rosji. Z jednej strony to rzeczywiście jest tak bardzo mocno ugruntowane historycznie, bo w wyniku wojen bałkańskich w latach 1877-78 ofensywa armii, wówczas armii carskiej przez Bałkany, przez Rumunię dotarła do Bułgarii, wyzwoliła Bułgarię spod długoletnich, długowiekowych, można powiedzieć, rządów Imperium Osmańskiego. Więc Bułgarzy do tej pory postrzegają Rosję, szczególnie tą Rosję carską, jako pewnego rodzaju takiego wyzwoliciela, dzięki któremu zrzucili to jarzmo obcego panowania tureckiego, panowania też w dużej mierze, prawda, islamu. Więc to jest oczywiście jedno. Z drugiej strony rzeczywiście jest tym trochę stereotypu w tym spojrzeniu na Bułgarów jako taki najbardziej, można powiedzieć, prorosyjski naród i prorosyjski kraj w Unii Europejskiej. To też trochę się wzięło z czasów komunistycznych. W czasach tej tak zwanej demokracji ludowej był taki obiegowy dowcip, który nawet w Polsce powtarzano, że pewnego dnia ONZ postanowiło rozpisać konkurs na temat postaci słonia. No i Amerykanie stworzyli taki wielki raport pod tytułem Słoń, a podbój kosmosu i lądowanie na Księżycu. Węgrzy zrobili taki raport o roli uprawy papryki i roli słoni w tym. Polacy napisali też takie duże opracowanie historyczne na temat słonia, a powstań narodowych. Natomiast Bułgarzy popisali się tu tym, że stworzyli raport pod tytułem Dlaczego słoń bułgarski jest najbliższym przyjacielem słonia radzieckiego. Więc tutaj rzeczywiście w czasach komunistycznych to było tak, że Bułgaria uchodziła za takiego najbliższego satelitę Związku Radzieckiego. Tutaj można jako taką ciekawostkę przywołać fakt, że na przykład bułgarska telewizja państwowa w czasach komunistycznych każdego dnia wieczorem retransmitowała dziennik telewizyjny Vremya, który wówczas był emitowany z Moskwy dla całego obszaru Związku Radzieckiego i retransmitowała go w ogóle bez tłumaczenia bułgarskiego.
Co u nas niewyobrażalne.
Co u nas w ogóle było niewyobrażalne.
Ale to znajomość rosyjskiego jest tak powszechna?
Przynajmniej wtedy u starszego pokolenia była dość powszechna i mniej więcej u takiego pokolenia, które rzeczywiście dorastało właśnie w czasach komunizmu, no to ta znajomość była dość powszechna i tutaj nawet doświadczali tego polscy turyści, którzy na przykład jeździli do Bułgarii wypoczywać na wybrzeże czarnomorskie, no bez problemu dogadywali się właśnie z Bułgarami w języku rosyjskim, więc tutaj rzeczywiście, to się oczywiście zmieniło w wyniku transformacji, zmian ustrojowych i jakby wejścia w życie nowych pokoleń.
Ale te związki z Rosją, jak rozumiem, były nie tylko na takim poziomie politycznym, ale także na poziomie takiej wymiany kulturalnej trochę tym.
Tak, i oczywiście tutaj też te związki kulturalne były bardzo mocne, bo po pierwsze była to ta podtrzymywanie tej też wspólnoty słowiańskiej z jednej strony i prawosławnej właśnie Rosji jako wyzwolicieli spod panowania tureckiego. Można powiedzieć, że i zarówno w czasach komunizmu i później w czasach też transformacji w pierwszych latach to cały czas bardzo mocno oddziaływało na społeczeństwo bułgarskie. Bułgaria oczywiście weszła do NATO w 2004 roku, później weszła do Unii Europejskiej kilka lat później razem z Rumunią. Niemniej można powiedzieć, że do 2014 mniej więcej roku, czyli mniej więcej do czasu, kiedy też po aneksji Krymu przez Rosję te relacje też Unii Europejskiej, w ogóle szeroko rozumianego Zachodu, zaczęły się zdecydowanie psuć z Rosją i po prostu potem stawały się coraz bardziej napięte, to też te związki Bułgarii z Rosją coraz bardziej się rozluźniały, zarówno na tym poziomie kulturowym, jak i na poziomie gospodarczym. Więc tutaj widzimy też, że jakby Bułgaria jest takim bardzo ciekawym przykładem, jak to właśnie ogólne stosunki właśnie Unii Europejskiej i Zachodu z Rosją też wpływają na poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej czy NATO. Tutaj wspomniałem na początku NATO. Też wydaje się, że do 2014 roku, mniej więcej do aneksji Krymu, Bułgaria nie należała do takich, można powiedzieć, najmniej aktywnych członków NATO, jeśli chodzi też o swoją drogą obiektywnie niewielki potencjał wojskowy tego kraju, no ale ważny też w jakiś sposób geograficzny, jako właśnie ta wschodnia flanka NATO, południowo-wschodnia flanka NATO, wybrzeże czarnomorskie, więc tutaj rzeczywiście Bułgaria długo też nie postrzegała w ogóle Rosji jako zagrożenia bezpieczeństwa.
I to się zmieniło w roku 14?
Powoli to się zaczęło zmieniać w roku 14, to znaczy wśród bułgarskich elit po prostu od czasów aneksji Krymu i tego zaostrzania się relacji między Zachodem a Unią, a Rosją, rosła świadomość tego, że jednak Rosja w dużej mierze jest zagrożeniem, że no nie jest takim krajem obojętnym, ale to jak to bywa po prostu z taką ewolucją myślenia wśród elit, to często po prostu był proces powolny, bądź dopiero wymagał znacznego wstrząsu i tym chyba najbardziej znaczącym wstrząsem to dopiero była pełnoskalowa inwazja Rosji w lutym 2022 roku, która można powiedzieć no w znaczący sposób przyspieszyła, szczególnie na takim polu politycznym i na polu gospodarczym. Na polu gospodarczym te takie stopniowe uwalnianie się Bułgarii od wpływów rosyjskich.
Ale mówisz o elitach, a co ze społeczeństwem? Bo ten sentyment objawiał się w dużej mierze właśnie nawet na poziomie społeczno-kulturalnym, bo Bułgaria swoją polityką, wejściem do NATO, wejściem do Unii Europejskiej, no zdecydowanie opowiedziała się za tym obozem zachodnim i chęcią uczestnictwa w nim.
Tak, zdecydowanie tak i większość badań opinii społecznej, które były prowadzone w ubiegłej dekadzie, no, pokazywały mniej więcej 50-procentowe poparcie cały czas wśród takich zwykłych, powiedzmy, Bułgarów statystycznych, poparcie dla Rosji, na przykład sympatię dla, po pierwsze, Władimira Putina jako polityka, po drugie właśnie podtrzymywanie i akcentowanie tych więzi historycznych po prostu, więzi też jakiejś takiej wspólnej kultury słowiańskiej i prawosławnej. Dopiero można powiedzieć, że właśnie ostatnie lata 2021, czyli już taki rok 2021, czyli już takie największe zaostrzenie tych relacji z Unią Europejską i Rosją i z Zachodem, później ta agresja na Ukrainę, dopiero spowodowały no, pewien istotny spadek tej sympatii do Rosji, chociaż też gdybyśmy cały czas popatrzyli na ewolucję tych badań, to mniej więcej jest taka stała grupa od 25 do 30% bułgarskiego społeczeństwa, która cały czas jednak przejawia tam sympatię do Rosji, przejawia sympatię co więcej do Władimira Putina, także to widać w badaniach Eurostatu dotyczących stosunku Bułgarów do wojny. Mniej więcej 30% Bułgarów w dalszym ciągu, i to są głównie Bułgarzy mieszkający starsi wiekiem, często mężczyźni powyżej 50 roku życia i też mieszkańcy małych miast i małych miejscowości, to właśnie mniej więcej 30% Bułgarów wciąż na przykład uważa, że winny wybuchu wojny w lutym 2022 roku jest Zachód, a nie Rosja. Więc tutaj widzimy niewątpliwie spadek też sympatii do Władimira Putina, bo jeszcze kilka lat przed wojną no to ta sympatia utrzymywała się na mniej więcej wysokości około 50%, teraz to jest około 19-20%, więc widać ten znaczący spadek. Tutaj można powiedzieć, że przede wszystkim widzimy też no, pewną stopniową taką ewolucję dotyczącą bułgarskiej polityki historycznej. Jednak w ostatnich latach i szczególnie też ten nowy rząd rotacyjny, który pozostaje u władzy od czerwca bieżącego roku, na przykład rozważa bardzo w sposób już zaawansowany zmiany w konstytucji. Te zmiany w konstytucji też dotyczą właśnie pewnego takiego bardzo ważnego elementu polityki tożsamościowej i historycznej, jaką są święta narodowe. Proponuje się usunięcie z kalendarza świąt narodowych, za tym też dni wolnych od pracy, obchodzone rokrocznie w marcu właśnie święto wyzwolenia Bułgarii przez wojska carskie w XIX wieku. Proponuje się zastąpienie tego święta także dniem wolnym od pracy już w tej chwili i także obchodzonym jako właśnie taki dzień narodowy świąteczny. 24 maja to jest dzień świętych apostołów Cyryla i Metodego, twórców w Bułgarii uważanych za twórców piśmiennictwa słowiańskiego i całej kultury słowiańskiej. I to proponuje część partii, szczególnie partia Kontynuujemy Zmiany, będąca właśnie w tej takiej swoistego rodzaju koalicji rządowej z drugą partią
GERB. I to się cieszy zrozumieniem, poparciem społeczeństwa?
No właśnie tutaj jest pewien problem, że to nie cieszy się takim pełnym poparciem. Jest spora grupa Bułgarów, około 35 znowu to jest szacowane procent, nawet niekiedy dochodzących do 40%, że po prostu to jest już na tyle zakorzenione święto w takiej historii tożsamości tej nowoczesnej Bułgarii, która odrodziła swoją niepodległość właśnie w XIX wieku. Najpierw jako księstwo, królestwo, później już w XX wieku jako republika. Więc tutaj nawet część tej koalicji rządzącej twierdzi, że no to trochę się jednak zakorzeniło w historii, więc trudno tak dokonywać nagle takiej zmiany. No niemniej jednak usunięcie tego święta jest takim tutaj próby usunięcia tego święta, czy plany usunięcia tego święta obchodzonego w marcu, no mają też bardzo, wydaje mi się, praktyczny wymiar. W ostatnich latach bowiem z okazji tego święta ambasador Federacji Rosyjskiej w Sofii, która pozostała cały czas w Sofii, mimo że wydalono po agresji na Ukrainę znaczącą ilość personelu dyplomatycznego rosyjskiego z Sofii, to ambasador Eleonora Mitrofanowa pozostała w Sofii, wykorzystuje rokrocznie ten marcowy Dzień Niepodległości i Odrodzenia Bułgarii w XIX wieku, jako właśnie taki moment do ataków na bieżącą politykę bułgarskich władz, którym zarzuca zdradę tradycyjnej przyjaźni z Rosją, zdradę pewnej takiej właśnie słowiańskiej czy prawosławnej wspólnoty właśnie losów, wspólnoty historycznej, i zarzuca rokrocznie właśnie Bułgarom zdradę tej przyjaźni, długowiekowej przyjaźni z Rosją. Więc tutaj to jest jakby jedno. Drugą jeszcze taką kwestią, gdzie te wpływy rosyjskie się utrzymują, jest niewątpliwie właśnie kwestia, można powiedzieć, prawosławna, kwestia kościelna. Tutaj...
Bo jak wygląda sprawa cerkwi prawosławnej Bułgarii? Tak. Jak jej podległość wygląda?
Tak, no Bułgaria należy do tej grupy kilkunastu cerkwi na świecie, które formalnie są autokefaliczne, czyli samodzielne, czyli no rząd...
Niezależne od Cyryla i od
patriarchatu w Moskwie. Niemniej jednak przez długi czas te takie właśnie związki kulturowe oparte właśnie na akcentowaniu wspólnej słowiańskiej prawosławnej kultury, wspólnego dziedzictwa też religijnego, no były utrzymywane. Po samej agresji na Ukrainę patriarcha bułgarskiej cerkwi prawosławnej Neofit, no, wydał takie, można powiedzieć, dyplomatyczne oświadczenie, w którym napisał, że no, przyjął z bólem wybuch wojny między dwoma bratnimi narodami słowiańskimi, jak to określił. Więc nie ma w tej narracji cerkwi bułgarskiej cały czas takiego zdecydowanego potępienia Rosji, wskazania jej jako agresora.
Czy... No ale w innych ważnych instytucjach... Tak. Kościelnych też, i nie mówię o prawosławiu, też często takiego nie ma.
Oczywiście tak, jest właśnie podobny tutaj problem. Niemniej jednak rzeczywiście to takiego głosu zdecydowanego się nie doczekaliśmy. Niemniej jednak, gdy teraz wczesną jesienią tego roku wybuchła afera polegająca na tym, że najpierw z Macedonii Północnej, sąsiada Bułgarii od strony południowej, a później z Sofii, wydalono rosyjskiego duchownego, któremu zarzucono wprost działania szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej, i on prowadził dwie parafie, takie był proboszczem jednej parafii w Skopie i był proboszczem też parafii rosyjskiej w Sofii, która no głównie skupiała Rosjan mieszkających w Bułgarii, mieszkających w bułgarskiej stolicy, i on został wydalony we wrześniu bieżącego roku. Tutaj bardzo mocno zaprotestowała najpierw rosyjska cerkiew, potem rosyjska ambasada, rosyjski MSZ, uznając to za akt skrajnie nieprzyjazny i prowokowanie dalszych napięć w relacjach bułgarsko-rosyjskich. Z drugiej jednak strony patriarcha prawosławny wtedy napisał do patriarchy Cyryla, patriarchy rosyjskiej cerkwi prawosławnej, no list, którym mimo wszystko usprawiedliwiał działania władz bułgarskich, czyli wydalenie tego proboszcza, pisząc, że rzeczywiście no, działalność kościelna nie powinna być płaszczyzną do działań, po pierwsze szpiegowskich, po drugie działań, no oczywiście wrogich, orientacji takiej geopolitycznej, którą Bułgaria przyjęła w ostatnich dziesięcioleciach, więc tutaj widzimy, że jednak ta cerkiew próbuje się zachowywać trochę dyplomatycznie, niemniej jednak rzeczywiście wciąż pozostaje kanałem takich pewnych no, tendencji pansłowiańskich, akcentujących właśnie rolę wspólnoty właśnie słowiańskiej i prawosławnej, co może jest moim zdaniem też trochę pewną kwestią na wyrost też, bo jeśli popatrzymy jednak na te prawosławie, na istotę i te tradycje prawosławia bułgarskiego, to one mimo wszystko poprzez samą kwestię już położenia geograficznego, wpływów kulturowych, jednak są zdecydowanie bliższe z jednej strony temu prawosławiu greckiemu, z drugiej strony temu też tym tradycjom bałkańskim, to nie są do końca takie same tradycje jak w Rosji. Tutaj też jako ciekawostkę można podać taki fakt, że w 2020 roku, to jeszcze było dwa lata przed wybuchem wojny, ambasada Rosji rosyjska w Sofii zorganizowała wystawę poświęconą właśnie misji apostołów Cyryla i Metodego i w tej rosyjskiej wystawie w zasadzie Cyryl i Metody zostali pokazani jako Rosjanie wręcz, którzy po prostu właśnie taką słowiańską i rosyjską kulturę, ruską kulturę przynieśli Bułgarii, co oczywiście było absolutnie też niezgodne z faktami historycznymi, bo przecież apostołowie Cyryl i Metody byli rodzonymi Grekami i tak naprawdę oczywiście opracowali język cerkiewnosłowiański na podstawie pewnych dialektów właśnie bułgarskich, z którymi się spotkali na misji. No ale to byli rodzeni Grecy i nie mieli za bardzo wiele wspólnego ani z tą Rusią dawną, ani tym bardziej ze współczesną Rosją.
Mówisz o takich rzeczach, powiedzmy soft power rosyjskim, a chciałem zapytać o takie twardsze rzeczy, to znaczy czy są w Bułgarii siły polityczne, które żyją na tym sentymencie do Rosji, które wprost kontestują, no jednak zdecydowanie prozachodni kierunek rządu.
W tej chwili w Bułgarii mamy w zasadzie, można powiedzieć, trzy takie siły bądź ośrodki polityczne, które jednak no, cały czas pozostają w jakiejś tam orbicie tych wpływów rosyjskich, wprost bądź nie wprost je wspierają, bądź no, próbują przeciwdziałać, można powiedzieć, stopniowemu rozwodowi Bułgarii z Rosją i z jej wpływami. Dwoma czynnikami politycznymi to są dwie partie, które obecnie są partiami opozycyjnymi. Przede wszystkim jest to partia Odrodzenie, partia o charakterze takim prawicowo-nacjonalistycznym, ale też właśnie akcentującym pewną taką ideologię pansłowiańską. Partia, która rzeczywiście od czasu agresji Rosji na Ukrainę tej pełnoskalowej w ubiegłym roku no, głosowała przeciwko wszystkim projektom wysyłania broni na Ukrainę, pomocy wojskowej. Też jest dość sceptyczna takiej pomocy humanitarnej, jest sceptyczna na przykład wobec takich gestów, sceptyczna, można powiedzieć, to jest może takie nawet za łagodne słowo, jest mocno krytyczna wobec na przykład takiej nowej tradycji, która się pojawiła w ostatnich latach na Ukrainie, którą jest na przykład uczczenie przez elity polityczne w Bułgarii, tak, uczczenie przez elity polityczne rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie, gdzie po prostu władze państwowe, przedstawiciele w tej chwili partii rządzących GERB i Kontynuujemy Zmiany na przykład uczestniczą w nabożeństwach cerkiewnych upamiętniających ofiary.
I to się nie podoba.
I to się nie podoba i Odrodzenie zazwyczaj bojkotuje te obchody, bądź nawet bardzo mocno krytykuje, więc tutaj to jest jeden ośrodek jakby. Drugi to jest też przykład pewnej takiej ciekawej od strony można powiedzieć politycznej i ideowej ewolucji bułgarskiej tej tradycyjnej lewicy. Bułgarska Partia Socjalistyczna, no ugrupowanie o takim charakterze, można powiedzieć postkomunistycznym, bo wywodzącym się wprost z dawnej partii komunistycznej, rządzącej Bułgarią w czasach reżimu komunistycznego, to ona w ostatnich latach, szczególnie pod kierownictwem Kornelii Ninowej, jej przewodniczącej, w jakimś w znacznym stopniu zbliżyła się do takiej, można powiedzieć, opcji właśnie pansłowiańsko-narodowej i we wszystkich praktycznie głosowaniach dotyczących Ukrainy, dotyczących właśnie upamiętnienia Głodomoru i upamiętnienia różnych takich rocznic historycznych, jednak głosuje razem z Odrodzeniem. I to jest o tyle ciekawe, że jeszcze w latach 90., w poprzednich dekadach, w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku, ta partia, Bułgarska Partia Socjalistyczna jednak była mocno zakorzeniona już w takich paneuropejskich strukturach, w Europejskiej Partii Socjalistów. Tam jej politycy zajmowali dość takie właśnie eksponowane stanowiska.
Czyli co, szukają niszy w tym momencie?
Więc wydaje mi się, że to jest też problem taki, że ta partia jakby traci też demograficznie jej elektorat, bo w dużej mierze też była popierana przez długie lata przez osoby starsze, osoby z mniejszych miejscowości. Dzisiaj ten elektorat trochę traci. W każdych kolejnych wyborach poparcie dla Bułgarskiej Partii Socjalistycznej maleje. W ostatnich tych przyspieszonych wyborach, które miały miejsce w kwietniu tego roku, ono nawet nie sięgnęło 10%, więc widać tu po prostu, że został przy tej partii socjalistycznej ten taki starszy elektorat właśnie niechętny potępianiu Rosji, więc Bułgarska Partia Socjalistyczna też tutaj operuje w swojej takiej narracji takimi może nie jednoznacznie prorosyjskimi w tej chwili hasłami, ale bardziej akcentuje taką narrację pacyfistyczną, że tak naprawdę nie ma rozwiązania militarnego tego konfliktu na Ukrainie, że trzeba usiąść zachęci do stołu rokowań z Rosją, że Rosja jest trwałym elementem właśnie architektury bezpieczeństwa Europy i świata i nie można tego lekceważyć. Co też się przekłada oczywiście i w przypadku socjalistów, i w przypadku odrodzenia na kontestowanie też jakby osłabiania tej współpracy gospodarczej z Rosją. Współpracy gazowej, współpracy energetycznej, współpracy w ropie naftowej i wydaje mi się, że trzecim takim, można powiedzieć, już czynnikiem, który jednak no, jest wciąż takim, można powiedzieć, gra rolę pewnego takiego obrońcy zachowania tych wpływów rosyjskich w Bułgarii, jest prezydent Radev, prezydent Rumen Radev, który w tej chwili wypełnia już swój drugi mandat, drugą kadencję, która zakończy się w 2026 roku. I to on wywodzi się też ze środowiska bułgarskiej partii socjalistycznej. Niemniej Radev stosuje tutaj trochę taką metodę, że z jednej strony uczestnicząc w szczytach Unii Europejskiej, w spotkaniach NATO, w zasadzie no, dołącza do tego mainstreamu i tutaj potępia po prostu no, działania rosyjskie. Natomiast na użytek krajowy bardzo często no, też podkreśla taką konieczność pewnej takiej pacyfistycznej
niuansuje.
Postawy. Niuansuje, albo nawet bym powiedział, bardzo mocno krytykuje prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i to miało miejsce w czasie tej wizyty Zełenskiego, która miała miejsce latem tego roku w Sofii. Początek tego spotkania między Zełenskim a Radevem w Sofii był transmitowany przez telewizje informacyjne i na tym spotkaniu Radev wprost Zełenskiemu, siedząc naprzeciwko niego, powiedział, że on uważa, że to jest bardzo złym pomysłem, żeby dostarczać broń Ukrainie, że to do niczego nie doprowadzi, a Ukraina się niepotrzebnie wykrwawia i tylko istnieje dyplomatyczne rozwiązanie tego konfliktu. Kilka dni temu też w Sofii była pewnego rodzaju taka konferencja na temat współczesnych tendencji bezpieczeństwa w Europie, zorganizowana przez socjaldemokratyczną fundację Friedricha Eberta, gdzie też przybył właśnie prezydent Radev i jeszcze raz skrytykował prezydenta Zełenskiego za to, że podjął się, że w ogóle wojska ukraińskie podjęły się w tym roku tych działań kontrofensywnych wobec Rosji. Stwierdził, że to jest niepotrzebne szafowanie ukraińską krwią, niepotrzebne straty i po prostu namawiał Zełenskiego, żeby po prostu usiadł do stołu rokowań z Rosją. I wydaje mi się, że w tej chwili właśnie Radev jest jednym z takich wyróżniających się polityków europejskich, który wprost taką narrację stosuje, która jakby chciałaby odwieść stronę ukraińską od dalszego kontynuowania wojny.
A on ma jakiś znaczący wpływ na stricte politykę zagraniczną Bułgarii?
Radev ma istotny wpływ na politykę zagraniczną. To
bo w Bułgarii chyba ten pakiet kompetencji prezydenta jest ciut większy, jeśli chodzi o to typowe powiedzmy w Republikę Parlamentarną Gabinetową.
Prezydent też może wetować ustawy, ale też ma taki dość znaczący wpływ na politykę zagraniczną. W Bułgarii często też dochodziło w ostatnich latach, o ile nie rządziły rządy tymczasowe, które w przerwach pomiędzy kolejnymi przyspieszonymi wyborami, o których mówiliśmy w podcaście na temat tej niestabilnej sytuacji w Bułgarii, więc w przerwach pomiędzy tymi wyborami, gdy rządziły właśnie gabinety tymczasowe, które wprost mianował Radev bez udziału parlamentu, to jeśli były z kolei gabinety u władzy już wyłonione przez parlament, to najczęściej dochodziło do takich sporów kompetencyjnych też między prezydentem Radevem a premierem, takich trochę podobnych jak polskie kłótnie o krzesło na różnych szczytach NATO, których znaliśmy 10 lat temu, więc mniej więcej to jest też. I tutaj też mamy do czynienia z pewną taką dwoistością działania prezydenta Radeva, bo z jednej strony prezydent Radev właśnie jak są podejmowane takie działania, które prowadzą do z jednej strony albo właśnie udzielania Ukrainie pomocy wojskowej, a z drugiej strony do jakiegoś takiego zrywania tej zależności gospodarczej od Rosji, gdy rządy podejmują działania i obecny też rząd rotacyjny podejmuje działania, które jakby prowadzą do tego, to Radev zazwyczaj w sposób taki deklaratywny je krytykuje, natomiast często podpisuje te ustawy mimo wszystko, bądź no jak to miało...
I chyba próbuje stać na dwóch stołkach.
Stać na dwóch stołkach. To jest właśnie takie znamienne, szczególnym tego przykładem jest ostatnie działanie na temat tego. Bułgaria w październiku wprowadziła dodatkowe propozycje taką, a potem rząd to wprowadził na zasadzie pewnej ustawy, pewnego takiego rozporządzenia, wprowadziła dodatkowe opłaty za tranzyt rosyjskiego gazu przez właśnie Bułgarię gazociągiem Turkstream. To jest głównie gaz, który idzie przez Rumunię, głównie na Węgry, ale trochę też do Serbii, idzie tego gazu trochę też do Macedonii Północnej. I tutaj w pierwszej chwili decyzję o podwyższeniu tych opłat tranzytowych prezydent Radev podpisał, ale następnie, gdy rozpętała się taka no, trochę burza polityczna, że skrytykowała skrytykowały to Węgry najpierw, potem skrytykowały to kraje sąsiednie, Serbia i Macedonia Północna, to wtedy Radev w trybie tak zwanej tej kontroli następczej skierował sam podpisaną przez siebie po prostu decyzję rządu i ogłoszoną w monitorze rządowym, skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Więc tutaj podobnie jest zresztą właśnie w kwestiach w zeszłym roku, kiedy parlament podejmował decyzję o dostarczeniu Ukrainie pomocy wojskowej, to Radev jakby werbalnie to krytykował, ale finalnie te jakby ustawy podpisywał, więc tutaj rzeczywiście i to jest podobnie, widać tą dwoistość właśnie też w relacjach zagranicznych, że z partnerami zagranicznymi Radev jakby jego głos brzmi w tym wspólnym chórze właśnie solidarności z Ukrainą, natomiast już widać, że na właśnie tej płaszczyźnie krajowej tutaj zdecydowanie chce cały czas zadowolić ten tradycyjnie prorosyjski elektorat.
Ale to, jak rozumiem, nie zmienia faktu, że Bułgaria stoi razem z państwami zachodnimi we wsparciu Ukrainy.
Tak, zdecydowanie można powiedzieć, że to wsparcie było jak na taki niewielki mimo wszystko kraj i do tej pory nie prowadzący, do tej pory, czyli w sensie do początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, nie prowadzący takiej bardzo aktywnej polityki w ramach NATO, jednak po pierwsze udzielił znaczącej pomocy wojskowej Ukrainie. Tutaj cały czas są szacunki, że to nawet mogła być dużo bardziej znacząca pomoc wojskowa niż udzielona przez inne kraje tutaj regionu, będące członkami Unii Europejskiej i NATO, szczególnie tuż przy samym początku. Szacuje się, że pewnymi takimi niezbyt nawet oficjalnymi kanałami przy współpracy sojuszników z NATO, głównie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, ale też Polski. Głównie tu chodziło ten szlak transportowy tutaj.
Przez
Rzeszów. No to udzielił bardzo znaczącej właśnie pomocy wojskowej Ukrainie, choć trochę właśnie w sposób nieoficjalnie chwaląc się tym, bo tutaj wciąż też należy podkreślić, że sam parlament na takim poziomie właśnie ustawodawczym, na poziomie oficjalnym, to Ukraina, to Bułgaria wciąż według właśnie ustaleń rządu może wysyłać na Ukrainę tylko broń lekką i amunicję, nie może wysyłać broni jakiejś ciężkiej. Niemniej jednak też udzieliła znaczącej pomocy humanitarnej, bo szacuje się, że w takim największym apogeum fali uchodźczej spowodowanej wojną, no przyjęła ponad 140 tysięcy Ukraińców, zapewniając im też na długie miesiące prawo do nie tylko do pobytu, ale pewne też wsparcie finansowe. Więc widzimy tutaj, że pod tym kątem tutaj Bułgaria nawet można powiedzieć udzieliła znaczącej pomocy, jeśli popatrzymy na skalę tego kraju Ukrainie, więc to jest na pewno znaczący fakt i jednak pokazuje, tutaj warto też jeszcze może o jednej rzeczy wspomnieć, że też na przykład w przeciwieństwie do mediów w krajach sąsiednich, tutaj szczególnie mam na myśli Serbię, to jednak media bułgarskie i te media zarówno państwowe, jak i prywatne jednak w sposób taki bardzo obiektywny relacjonowały tą wojnę na Ukrainie, pokazywały generalnie i zbrodnie rosyjskie, jak zbrodnie w Buczy, pokazywały też, dość jasno wskazywała ta narracja, że jednak kto tutaj jest agresorem, a kto tutaj jest ofiarą, więc wydaje mi się, że tak w porównaniu nawet z innymi krajami, takimi jak Serbia, czy nawet chociażby tutaj bliższy przykład Słowacja, gdzie te tendencje też antyukraińskie i prorosyjskie są silne, to jednak w Bułgarii to było bardziej zrównoważone przez taką właśnie też politykę właśnie medialną i informacyjną.
Bo mówimy tutaj dużo o samej polityce, ale czy twoim zdaniem na poziomie takim społecznym, kulturowym, ten sentyment, który ewidentnie był, już go nie ma albo jest wiele mniejszy?
Widać, że ten sentyment jest wiele mniejszy. Nie jest tak, że on zupełnie wyparował. To wciąż widzimy to w wynikach na przykład wyborczych też. No trochę tutaj znowu dotknę polityki, ale rzeczywiście odrodzenie teraz, czyli ta najbardziej taka prorosyjska i jednocześnie prawicowa partia, w tej chwili według wielu sondaży jest mniej więcej trzecią siłą w kraju, która ma w zależności od sondaży od 13 do 16%, czyli w zasadzie jest takim bardzo też poważnym ugrupowaniem, jeśli chodzi o poparcie. Z drugiej strony to jest bardziej, można powiedzieć, też może poparcie deklaratywne, bo w ostatnich wyborach samorządowych, które były w październiku, to ta partia Odrodzenie słabo wypadła. Ale wciąż widać, że rzeczywiście taką dwoistość tutaj Bułgarii pomiędzy z jednej strony, można powiedzieć, tymi większymi ośrodkami miejskimi, pomiędzy bardziej takimi właśnie już zorientowanymi na te związki z Zachodem, młode pokolenia dorastające od lat 90. już w zupełnie innych warunkach politycznych, to jednak wśród nich widać bardziej właśnie to już nastawienie na współpracę z Zachodem, to nawet widać po takich relacjach, można powiedzieć, z ludźmi młodymi, z rówieśnikami, no to widać, że większość z nich urodzonych już właśnie, czy wychowanych już w tej wolnej, demokratycznej Bułgarii, no to jednak no, głównie mówi w języku angielskim, nie w języku rosyjskim.
Więc jest to pewien proces, który trwa i trwać będzie.
Trwać będzie i najprawdopodobniej no właśnie będzie Bułgaria coraz bardziej będzie jednak te związki kulturowe też z Rosją jakby osłabiać. Tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, że tak jak w innych krajach bałkańskich, ta kwestia kultury prawosławnej, ona oczywiście ma znaczenie, bo jest pewnym też elementem takiej identyfikacji tożsamościowej Bułgarów. Niemniej jednak Bułgaria jest na tyle też, można powiedzieć, trochę już sekularyzowanym społecznie krajem, że ten taki głos nawet takiej narracji panprawosławnej głoszonej przez cerkiew, no niekoniecznie ma aż już takie bardzo, bardzo duże echo i odzew wśród właśnie takich zwykłych Bułgarów.
Czy Bułgarzy traktują Rosję jako zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa?
W tej chwili widać, że rzeczywiście po lutym 2002 roku większość sondaży opinii publicznej jednak pokazuje, że Bułgarzy zaczęli widzieć Rosję jako zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa. To szczególnie ta eksplozja takich obaw przeciwko wobec Rosji miała miejsce w ubiegłym roku, mniej więcej jesienią, kiedy Putin rozpoczął tą i w ogóle wtedy elity rosyjskie rozpoczęły tą taką narrację, która sugerowała na przykład możliwość użycia broni nuklearnej na Ukrainie. To odbiło się dużym echem wśród Bułgarów i większość od tego czasu jakichś badań opinii publicznej pokazuje, że mniej więcej 70%, nawet 70 kilka procent Bułgarów na przykład boi się ataku ze strony Rosji, nie tylko ataku jądrowego, ale też takiego ataku konwencjonalnego, więc to przed tym rzeczywiście w ogóle nie było takich danych tutaj, które pokazywały te obawy. W związku z tym też Bułgaria zaczęła być bardziej aktywnym członkiem NATO, jeśli chodzi o tą obronę południowo-wschodniej flanki, czarnomorskiej flanki NATO. Tutaj tuż w chwili rozpoczęcia wojny ogłoszono powstanie wielonarodowego batalionu liczącego 1000 żołnierzy. Głównie to będą, oczywiście tam będą też Amerykanie i żołnierze z innych krajów, takich można powiedzieć zachodnich NATO, ale będą też właśnie Czarnogórcy, Macedończycy, Albańczycy. Będzie to taki też batalion, który tutaj wzmocni tą obecność NATO na tej południowo-wschodniej flance, no tak jak tutaj na flance wschodniej w Polsce czy w krajach bałtyckich. Więc widzimy tutaj, że rzeczywiście to bardzo mocno dojrzało i dzisiaj wśród Bułgarów rzeczywiście znaczna część, dużo większa niż kiedyś, no obawia się Rosji. Obawia się tak, no w takim podstawowym znaczeniu też militarnym, jako zagrożenie bezpieczeństwa, zagrożenie egzystencji narodowej.
Te relacje między Bułgarią a Rosją miały też swojego rodzaju odzwierciedlenie w gospodarce. Jak to dzisiaj wygląda? Czy te więzi osłabły, czy dalej gdzieś tam są?
Rzeczywiście w Bułgarii jeszcze do mniej więcej połowy ubiegłej dekady, a powiedziałbym nawet, że mniej więcej do jakiegoś 2018-2019 roku, te uwikłanie, nawet nie tyle uwikłanie, ale wpływy rosyjskie w gospodarcze, szczególnie w najbardziej strategicznych, można powiedzieć, z punktu dzisiejszego widzenia dla każdego kraju, kwestii interesów energetycznych, gazowych, energii jądrowej, ropy naftowej, no było bardzo mocne. Jeszcze w 2018 roku praktycznie Bułgaria w 100% była krajem zależnym od rosyjskiego gazu. Ówczesny wtedy rząd partii GERB i premier Bojko Borisow bardzo dużo też zainwestowali w budowę gazociągu Turk Stream, dzięki któremu liczono, że Bułgaria będzie znaczącym krajem tranzytowym na Bałkanach i dzięki temu no, znacznie zwiększy wpływy do swojego budżetu, co no, nie do końca potem okazało się prawdziwe. Trochę to rzeczywiście przeszacowano i udział Bułgarii w Turkstream no, nie przyniósł aż tak dużych zysków, jak się spodziewano. Niemniej jednak pod tym względem tutaj na pewno większość analityków się zgodzi, że był to jednak właśnie taki proces pewnego rodzaju też, no można powiedzieć inspirowany, bo nie chcę tutaj użyć słowa, że to była taka jednoznaczna presja, ale jednak inspirowany przez sojuszników zachodnich, przez Stany Zjednoczone głównie, żeby jednak Bułgaria podjęła działania dywersyfikacyjne. I do samej wojny na Ukrainie, do wybuchu tej pełnoskalowej wojny w 2022 roku, to zdecydowanie Bułgarii udało się jednak mniej więcej o 1/4 zmniejszyć zmniejszyć tą zależność od rosyjskiego gazu. Więc tutaj głównie postawiono na współpracę z Amerykanami, sprowadzanie gazu LNG, także poprzez korzystanie z greckich portów i terminali LNG. Oraz
ale surowce energetyczne tak, cały czas Bułgaria kupuje.
Tak, tutaj Bułgaria kupuje cały czas surowce energetyczne, szczególnie to jest w postaci ropy naftowej, bo jeśli chodzi o gaz, razem Gazprom w kwietniu 2022 roku, więc już po agresji na Ukrainę, jakby zerwał kontrakt z Bułgarią i od tej pory Bułgaria już nie kupuje rosyjskiego gazu, nie korzysta z niego. Jedyny rosyjski gaz właśnie, który płynie przez terytorium Bułgarii, przez gazociągi, to jest ten płynący Turk Streamem głównie na Węgry właśnie i do Serbii. Więc tutaj Bułgaria uwolniła się w jakiś sposób od rosyjskiego gazu, też przez działania Gazpromu, można powiedzieć, z drugiej strony. Więc jeśli o to chodzi, to już nie ma problemu. Bułgaria tutaj prowadzi cały czas politykę dywersyfikacji. W przyszłym roku najprawdopodobniej będzie gotowy terminal w greckim Aleksandropolis, terminal pływający LNG, dzięki któremu też Bułgaria będzie sprowadzać gaz. Jest długoletni w tej chwili kontrakt z Azerbejdżanem gazowy, więc tutaj można powiedzieć, że te roczne zapotrzebowanie Bułgarii, mniej więcej to jest 3 miliardy metrów sześciennych gazu rocznie, jednak będzie zaspokojone przez tych alternatywnych dostawców. Natomiast dwoma takimi jeszcze obszarami, w których Bułgaria nie uwolniła się od zależności energetycznej z Rosją, jest z jednej strony ropa naftowa i tutaj cały czas w Bułgarii największa, jedyna w tej chwili działająca rafineria naftowa w Burgas, zakłady Neftochim, są od 20 lat własnością rosyjskiego Łukoila. I generalnie no, Bułgarzy podjęli pewne kroki w kierunku zerwania tej współpracy naftowej także z Rosją. Niemniej jednak uzyskali derogację Unii Europejskiej na sprowadzanie właśnie rosyjskiej ropy naftowej do tej rafinerii Neftochim drogą morską. Ta derogacja wygaśnie z końcem przyszłego roku, z końcem 2024 roku tak oficjalnie. W ostatnich tygodniach partie koalicji rządowej w Bułgarii no, porozumiały się w kwestii tego, że ta derogacja już wygaśnie trochę wcześniej. Też latem tego roku Bułgarzy nie przedłużyli Rosjanom długoletniej, trwającej prawie 35 lat koncesji na korzystanie z terminalu portowego właśnie Rozenec, który jest blisko tej rafinerii w Burgas, Neftochim, więc to jest znaczące utrudnienie i teraz te zapowiedzi, że być może Bułgaria będzie już gotowa wcześniej zrezygnować z przerabiania rosyjskiej ropy, więc tutaj rzeczywiście widać, że podjęto te działania, niemniej jednak ta zależność ciągle jest w tej kwestii, że te zakłady należą do Łukoila. Ostatnia taka sprawa, o której tutaj w kwestii zależności energetycznej, to jest kwestia energetyki jądrowej. Bułgaria cały czas, w Bułgarii działa w tej chwili jedna elektrownia jądrowa w Kozłoduju, zbudowana jeszcze w latach 70. Działają w tej chwili tam dwa bloki i jednym z głównych kierunków zaopatrzenia tych bloków, działających dwóch bloków w paliwo jądrowe jest wciąż Rosja. Tutaj na poziomie unijnym nie mamy jeszcze takich ogólnych sankcji dotyczących właśnie rosyjskiego sektora jądrowego. Bułgarzy nie wykluczają, że jak się pojawi pomysł takich sankcji ogólnoeuropejskich, unijnych wobec rosyjskiego sektora jądrowego, no to je poprą. Niemniej jednak cały czas sprowadzają te paliwo i części zamienne od firm rosyjskich właśnie do tych dwóch działających bloków Kozłoduju, chociaż jednocześnie w ostatnich miesiącach udało się podpisać też nowe kontrakty głównie z firmą amerykańską Westinghouse, z jej szwedzkim oddziałem akurat w tym wypadku Westinghouse Electric Sweden, w kwestii sprowadzania częściowo do tych działających bloków właśnie paliwa jądrowego już właśnie albo ze Stanów Zjednoczonych, albo ze Skandynawii. Z drugiej strony też rząd planuje budowę nowych dwóch bloków, ale to jest oczywiście kwestia długiej przyszłości, obliczonej na mniej więcej 10 lat, gdzie też już by te paliwo było sprowadzane z alternatywnych źródeł i tu głównie się mówi o Amerykanach, o Westinghouse, bądź o też firmach francuskich, o Framatomie i właśnie innych energetycznych firmach francuskich. Przez długie lata też Bułgarzy planowali budowę jeszcze od czasów komunistycznych drugiej elektrowni jądrowej w Belene, właśnie przez długi czas ze Związkiem Radzieckim, potem po zmianach ustrojowych z Rosją i w 2012 roku po raz pierwszy przerwano budowę tej elektrowni. Potem kilkukrotnie jeszcze próbowano w różnych konfiguracjach do tej współpracy z Rosjanami powracać przy budowie tej drugiej elektrowni jądrowej, ale tuż na progu wybuchu wojny właśnie pełnoskalowej na Ukrainie w lutym ubiegłego roku ówczesny rząd Kiryła Petkowa zadecydował o ostatecznym wycofaniu wycofaniu się z projektu budowy tej elektrowni jądrowej razem z Rosjanami w Belenę. Co więcej, jakby takim spadkiem, spuścizną po tych wieloletnich planach jest to, że w rękach bułgarskich znajdują się dwa rosyjskie reaktory jądrowe, jedna turbina i kilka turbin pary, które można wykorzystać w innych elektrowniach, i latem tego roku parlamentarna komisja do spraw energetyki dała jakby Bułgarom zielone światło, żeby na przykład sprzedali, no bądź w jakiś inny sposób przekazali, mówiło się częściej o przekazaniu, ale to w istocie chodzi pewnie o sprzedaż właśnie tych reaktorów na przykład na Ukrainę, szczególnie do Chmielnickiej elektrowni jądrowej. To cały czas te plany są jeszcze w fazie takich uzgodnień i realizacji, nie doszło do pełnej transakcji, ale możliwe, że właśnie Bułgarzy przekażą te nieużywane reaktory właśnie Ukrainie.
Ogólnie rzecz biorąc, więc jak rozumiem, proces uniezależniania się i odchodzenia Bułgarii od Rosji we wszystkich praktycznie dziedzinach trwa i wszystko wskazuje na to, że trwać będzie. Dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
My słyszymy się już wkrótce w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.
Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.